Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu. Amen. Czujecie się dobrze dzisiejszego poranku? Jako tako. Czyli po chińsku można powiedzieć, nie? Ale cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Wielu z nas nie ma dzisiaj tutaj. Są chorzy, przeziębieni. Wiecie, modliłem się, żeby... Mówię, Panie Boże, Ty wiesz, że ja muszę być dzisiaj na nabożeństwie. Ty wiesz, że będziesz głosił Słowo Boże. I modliłem się, żeby Pan Bóg dał zdrowie, pomimo to, że moja żona i moja córka trochę mają katar, mają troszkę gardło chore i tak dalej. Ale ja z łaski Bożej nie mam tego i Pan Bóg chroni. Pan Bóg daje zdrowie i musimy się modlić. Wiecie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kiedy będzie czas jeszcze modlitwy, żebyśmy modlili się o naszych braci i siostry, o zdrowie, o to, aby Pan Bóg podniósł, pokrzepił, uzdrowił, abyśmy modlili się o taką ochronę, Bożą ochronę, wiecie, bo to jest bardzo ważne, żeby Pan Bóg nas, jako społeczność tutaj, aby nas uchronił przed różnymi rzeczami, przed wirusami, przed chorobami i tak dalej. Dobrze, kochani, chciałbym podzielić się dzisiaj takim Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza i nie tylko, ale chciałbym, abyśmy właśnie głównym tekstem, żeby był tekst z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału. Proszę was, abyście otworzyli swoje Biblię, o ile macie takowe, a wierzę, że macie. 19 rozdział Ewangelii Mateusza. Jak otworzycie już ten fragment od 1 do 15 wersetu, to już wiecie, o czym będziemy dzisiaj mówić. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 1 do 15. Po tych słowach Jezus opuścił Galileę i przybył na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. Poszły za nim rzesze ludzi, a on darzył ich tam uzdrowieniem. Przyszli również faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zapytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu. A on odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Dlatego ciągnął, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Wówczas zapytali, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, cudzołoży. Wtedy odezwali się uczniowie, jeśli tak mają wyglądać stosunki męża i żony, to nie warto się żenić. Nie wszyscy pojmują tę sprawę, odpowiedział Jezus, jedynie ci, którym jest to dane. Są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. Ale są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. Potem przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Jezus natomiast powiedział, zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. I włożył na dzieci swoje ręce, a potem stamtąd odszedł. Kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj pochylili się nad sprawą rozwodu między kobietą i mężczyzną, między małżonkami. Temat, który niestety w ostatnich czasach bardzo przybrał na sile. Wiecie, za czasów mojej babci, moich rodziców, mojej czasami może prababci, ten temat w ogóle nie był znany. Ale dzisiaj, niestety, w świecie ten temat jest coraz bardziej znany, a najgorsze jest to, że rozwód między ludźmi wierzącymi jest coraz bardziej znany. I coraz bardziej, coraz częściej słyszymy o takich sytuacjach. Wiecie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki... Mogę poprosić pierwszy slajd? Taki pierwszy, tam był pierwszy. Tych staruszków. Spytane parę staruszków, jak wytrzymali ze sobą 50 lat. Odpowiedzieli, urodziliśmy się w czasach, kiedy jak coś się psuło, to się to naprawiało, a nie wyrzucało do kosza. I wiecie, to jest prawda, bo w dzisiejszych czasach już bardzo mało rzeczy naprawiamy, a wszystko wyrzucamy do kosza i bierzemy nowe. I być może tutaj leży problem, że jeśli nam coś nie odpowiada, jeśli coś się psuje, to po prostu trzeba to wyrzucić, bo trzeba kupić nowe, trzeba mieć nowe. Ale kiedyś tak nie było. Ludzie się kochali, szanowali. Małżeństwo między kobietą i mężczyzną było to coś niesamowitego, było to coś nierozerwalne. Nikt nie pomyślał o tym, żeby się rozwieść. Nikt w ogóle nie miał tego w głowie. Zanim przejdziemy do sedna dzisiejszego tematu, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli w pierwszym wersecie jest napisane: po tych słowach Jezus opuścił Galileę. Wiecie, po jakich słowach? Wiecie, po jakich słowach Pan Jezus zaplanował temat rozwodu? Bo to Bóg zaplanował. To nie jest tak, że to był jakiś przypadek, że faryzeusze do Niego przyszli i przypadkowo się o to Go zapytali. Jest to... Ja mam tutaj zatytułowaną perykopę Lekcja o przebaczeniu. Kiedy Piotr pyta Pana Jezusa: Panie Jezu, ile razy mam przebaczyć komuś, kto zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? A Jezus powiedział: nie, aż do 77 razy. To nie jest przypadek, że Jezus właśnie po takim przykładzie przebaczenia, miłosierdzia mówi dalej o sytuacji rozwodu. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli mapkę. Jest tu napisane, że opuścił Galileę i przybył na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. Przebył w tym czasie gdzieś jakieś 150 kilometrów. Widzicie, u góry jest Galilea, koło jeziora, i tutaj jest Judea. Musiał przejść całą Samarię. Tutaj po prawej stronie Morze Martwe z Galileą łączy się rzeką Jordan. I to było około 150 kilometrów, więc kilka dni to Panu Jezusowi zajęło po tej historii o przebaczeniu. Kiedy szedł z uczniami, to doszedł właśnie na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. Kilka dni mu to zajęło. I czytamy, że szły za nim rzesze ludzi. Wiecie, jak to musiało wyglądać? Nie wiem, czy widzieliście krajobraz Izraela, jak to wygląda. Jest trochę płasko, za chwilę jest górzyście, później znowu płasko. To nie był łatwy teren do przejścia. 150 kilometrów na nogach, w butach, nie Nike'ach, nie Adidasa, tylko wiecie, w sandałach takich odkrytych. To nie był łatwy teren do pokonania. Także mieli sporo czasu na rozmowy i na przemyślenia. To był wspaniały czas. Myślę, że to był bardzo dobry czas dla tych ludzi, gdzie byli z Jezusem i szli. I szły za Nim rzesze ludzi, a On darzył ich tam uzdrowieniem. Widzicie, że uzdrawiał po drodze ludzi, którzy byli chorzy, którzy z Nim szli. Pan Jezus zawsze był blisko ludzi, zawsze widział ich potrzeby i zawsze odpowiadał na ich potrzeby. Nigdy nie przechodził obojętnie. I w trzecim wersecie czytamy, że przyszli również faryzeusze. Po co? Po co przyszli faryzeusze do Pana Jezusa? Po to, aby wystawić Go na próbę. Faryzeusze chcieli wystawić Pana Jezusa na próbę. Chcieli, aby Panu Jezusowi powinęła się gdzieś noga. Bo przecież On nie może być taki doskonały. Przecież On nie może pociągać za sobą tylu ludzi. Chcieli wystawić Go na próbę, żeby... Damy Mu taki temat i oni wiedzieli, jaki temat jest bardzo kontrowersyjny. Damy Mu taki temat, takie pytanie, żeby Mu się noga powinęła. I wiecie, to jest dobry temat, który można rzucić każdemu kaznodziei, każdemu pastorowi, bądź komukolwiek, po to, żeby powinęła mu się noga. Temat rozwodu jest właśnie takim tematem. I wiecie, jak w wielu takich tematach, które można powiedzieć, że są trudne, można powiedzieć, że wiele osób ma różne opinie na ten temat. Opinie są tak spolaryzowane, że co by się nie powiedziało, to się komuś podpadnie. Co by nie powiedzieć na ten temat, to albo jednej, albo drugiej grupie można podpaść. Bo przecież każdy z nas może mieć różne zdanie na dany temat, na ten temat. I najbezpieczniej wiecie, co by było powiedzieć dzisiaj? Bracie i siostro, w temacie rozwodu myślę dokładnie tak jak ty. I to byłoby bezpieczne. I wiecie, kiedy zapytali się faryzeusze Pana Jezusa, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu. Wiecie, tam była debata. To była debata między rabinami, między uczonymi w piśmie, między Żydami. To była debata nad piątą księgą mojżeszową, gdzie Mojżesz w prawie, w Bożym prawie zawarł pewną rzecz. I chciałbym, żebyśmy otworzyli piątą księgę mojżeszową, 24 rozdział. Piąta księga Mojżeszowa, 24 rozdział. I tam Mojżesz, który dostał od Boga to prawo, jest i pisze tak. Jeśli ktoś pojmie kobietę i zostanie jej mężem, a zdarzy się, że nie znajdzie ona łaski w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś wstydliwego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. I wiecie, ja tutaj mam przykład z Nowego Przymierza. Jak wy macie użyte słowo, ja mam coś wstydliwego, jeśli mężczyzna znajdzie coś wstydliwego. Jakie macie słowo użyte? Coś nieprzyzwoitego. Coś odrażającego. Okej. Okay. Wiecie, ta debata, właśnie, która toczyła się w czasach Jezusa, dotyczyła właśnie tego słowa, co to znaczy coś odrażającego, coś wstydliwego, coś nieprzyzwoitego. Bo dla różnych osób te słowa mogą oznaczać różne rzeczy. I chciałbym skorzystać z pewnego urywku książki. Książkę napisał Dawid Serwant. Jest to bardzo dobra tutaj książka, mówiąca o prawdach Bożych. I on tutaj mówi właśnie, co to znaczy, co znaczy odrażające, co znaczą te słowa. Posłuchajcie chwileczkę, ja zacytuję ten fragment z tej książki. W tej rozmowie faryzeusze nawiązali do urywka z prawa mojżeszowego, o którym wspomniałem wcześniej. Było tam napisane, jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. W czasach Jezusa istniały dwie szkoły interpretacji słowa odraza. Jakieś 20 lat wcześniej rabin Hillel nauczał, iż chodzi tu o jakąś różnicę, której nie da się pominąć. Kiedy Jezus prowadził dyskusję z faryzeuszami, interpretacja Hillela stała się jeszcze bardziej liberalną. Zezwalano na rozwód właściwie z byle powodu. Co było słychać w pytaniu faryzeuszy? Z żoną można było się rozwieść, jeśli na przykład przypaliła obiad, przesoliła potrawę, tańczyła w miejscu publicznym, także widać jej było kolana, spuściła włosy, porozmawiała z innym mężczyzną, powiedziała coś nieprzyjemnego o teściowej albo była bezpłodna. Mąż mógł rozwieść się, jeśli zobaczył bardziej atrakcyjną kobietę, bo to czyniło jego żonę odrażającą. I to była jedna interpretacja, którą ci faryzeusze, którzy zapytali Jezusa, bardziej chcieli, żeby właśnie taka była ta interpretacja, bo było im to na rękę. Inny znany rabin, Szamaj, żyjący przed Hillelem, nauczał, że odraza dotyczy tylko czegoś wyraźnie niemoralnego, jak cudzołóstwo. Jak można się było spodziewać wśród faryzeuszy, w czasach Jezusa liberalna interpretacja Hillela była popularniejsza niż Szamajego. Faryzeusze nauczali, że rozwód jest uprawniony z każdego powodu i sami też tak żyli. Stąd rozwody się mnożyły. A żeby nie złamać prawa mojżeszowego w typowy dla siebie sposób, podkreślali wagę wręczenia żonie listu rozwodowego. Skoro Mojżesz mówił o rozwodzie, musiał on być z jakiegoś powodu dozwolony. Zauważmy, że użyty przez Jezusa czasownik pozwolił kontrastuje z wybranym przez faryzeuszy słowem polecił. Mojżesz zezwolił na rozwód, ale nigdy go nie polecał. Zezwolił z powodu zatwardziałości serc Izraelitów. Z uwagi na ludzką grzeszność Bóg dopuścił rozwody jako miłosierne ustępstwo. Z uwagi na ludzką grzeszność Bóg dopuścił rozwody jako miłosierne ustępstwo. Wiedział, że z powodu niemoralności ludzie będą niewierni swoim współmałżonkom. Wiedział, że będą złamane ludzkie serca, dlatego dopuścił rozwody. Nie planował tego, ale z powodu grzechu stało się to konieczne. I tak jak czytaliśmy tutaj w tym fragmencie, że od początku tak nie było. Że Bóg tego od początku nie chciał, żeby tak było. Ale z powodu grzesznej natury człowieka, z powodu zatwardziałości serca, Bóg dopuścił taką sytuację. I zobaczcie, co by było, gdyby jakiś kaznodzieja, czy jakiś człowiek, który głosi na temat rozwodu, powiedziałby, można się rozwodzić, można ponownie wstąpić w związek małżeński bez żadnych większych przeciwwskazań, to byśmy powiedzieli, że jest bardzo liberalny, że to niebiblijne i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, jakby powiedział, nie wolno się rozwodzić, nigdy, w żadnym wypadku. Tylko może w jakimś tam najmniejszym przypadku można byłoby się rozwieść. To byśmy mówili, ale jaki ten człowiek jest nieżyciowy. Co on wie o życiu? Nic nie przeżył, nic nie wie. Ale spójrzmy, co mówi Jezus. Co mówi Jezus na to? Pan Jezus mówi o pewnych fundamentach. I te fundamenty są bardzo ważne, kiedy zbliżamy się do sedna tematu. I spójrzmy na werset 4 i 6 Ewangelii Mateusza. Cofnijmy się znowu do Ewangelii Mateusza. Od 4 do 6. A on odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? I tu musimy się zatrzymać. Pan Jezus mówiąc, czy nie czytaliście, miał na myśli pierwszą Księgę Mojżeszową, gdzie małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie inaczej. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Pierwszych ludzi. Nie stworzył mężczyzny i mężczyzny, kobiety czy kobiety. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. I wiecie co, w tamtych czasach nie było niczym kontrowersyjnym. Ale w dzisiejszych czasach już takie nie jest. I kiedy czytam ten werset, to myślę, że w niektórych uszach ten werset nabiera innego znaczenia. I niestety coraz więcej osób próbuje majstrować przy tym wersecie. Próbuje jakoś go naciągać, próbuje go zmieniać i próbuje się dzisiaj pozbyć takiego stwierdzenia, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. A przecież to jest fundament. To jest pierwsze, co Pan Jezus powiedział. W wersecie 5 czytamy, dlatego człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Małżeństwo fundamentalnie jest jednością. Z dwóch robi się jedno. Jest to związek, który jest unikalny. Nie ma drugiego takiego związku. Jest to związek unikalny pośród różnych innych związków. Mąż i żona stają się jedno w szerokim tego słowa znaczeniu. I wiecie, ta relacja mąż i żona jest ważniejsza niż relacja mąż, mama i tata, żona i mama i tata. To też są bardzo ważne relacje i nie możemy zapominać o naszych rodzicach, o naszych bliskich, o naszej rodzinie. Ale z relacji takich rodzinnych z rodzicami, kiedy wchodzimy w małżeństwo z naszym partnerem, partnerką, to jest nasz najważniejszy związek. To jest nasza najważniejsza relacja. Wszystko inne schodzi już na dalszy plan. Słyszałem ostatnio słowa pewnego człowieka, który głosił Słowo Boże na temat właśnie małżeństwa, rozwodów i tak dalej. Wiecie, stwierdził bardzo słowa takie stwierdzenie podał, że trudno mi się jest z tym zgodzić. Kaznodzieja stwierdził, że małżeństwo musi być oparte na takim mistycznym przekonaniu, na takim mistycznym uczuciu, że to właśnie ta osoba, a nie inna, ma zostać moją żoną. I jeśli ty nie masz dzisiaj, i on tak mówi, jeśli ty nie masz dzisiaj tego przekonania, że twoja żona czy twój mąż to jest takie coś, co jest, że to nie jest to, to masz prawo się rozwieść i poszukać sobie taką siostrę w zborze, bądź takiego brata w zborze, z którym będziesz uważał, no tak, to jest ktoś, kto, wiecie, to jest straszne. Jak można takie rzeczy, to jest nie do zaakceptowania w ogóle. Uważam również, że nawet jako ludzie niewierzący, kiedy się pobraliśmy lub ktokolwiek się pobrał, to w tym był Bóg. To nie jest tak, że małżeństwa zawarte jako ludzie wierzący są tylko ważne. Każde małżeństwo zawarte w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego, gdzie wypowiadamy przysięgę małżeńską, jest ważne. Stan małżeństwa nie stworzył człowiek, tak jak czytamy, ale stworzył Bóg. Jeśli Bóg coś połączył, to człowiek niech nie rozdziela. I wiecie, w różnych kulturach wygląda to inaczej. Są takie kultury, gdzie na przykład sprowadza się to do tego, że na przykład facet czy mężczyzna bierze swoją kobietę za włosy, ciągnie ją do swojej ziemianki i wtedy wszyscy w wiosce wiedzą już, że ta kobieta została jego żoną. W każdej kulturze jest jakiś sposób, gdzie jeśli on czy ona to zrobią, to wszyscy wiedzą, że oni są małżeństwem. To mogą być różne rzeczy. To może być przygnanie stada krów teściowi do zagrody. Może powodować to, że, że jego córka będzie twoją żoną. Nie tylko ceremonia przed ołtarzem. I to, co jest ważne, to to, że Boże działanie, Bóg łączy coś w sposób bardzo szczególny. Tak jak czytamy w 6 wersecie. Co za tym Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Jeśli mężczyzna i kobieta nazywają się małżeństwem, to to jest stan stworzony przez Boga, a nie przez człowieka. Jeśli Bóg stwarza małżeństwo, to niech człowiek nie próbuje tego zmieniać i przy tym majstrować. Ale faryzeuszom to nie wystarczyło. Jeszcze bardziej chcieli, aby się Panu Jezusowi powinęła noga. I czytamy w wersecie 7. Wówczas zapytali Go, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Mojżesz dał pewną możliwość odprawienia żony. To nam też pokazuje, że musimy bardzo ostrożnie patrzeć i interpretować słowa, które są zawarte w Starym Testamencie. W takim sensie, że czasem chrześcijanie tak mówią, no my musimy wszystkich tych praw przestrzegać tam, które są, jak będziemy w czymś uchybiać, to my nie jesteśmy w stanie przestrzegać wszystkich praw, które były w Starym Testamencie. Tylko Pan Jezus wykonał cały zakon. I faktycznie była to rzecz zapisana przez Boga, że w danym jakimś przypadku może mężczyzna rozwieść się z kobietą. Ale Jezus mówi, że od początku to nie był Boży zamiar. Od początku tak nie było. Z powodu tego, jacy ludzie byli. To takie prawo zostało dane. Dlaczego to zostało zapisane? Bo byliście ludźmi, jakimi byliście. Byliście ludźmi kamiennego serca. I chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, jacy to są ludzie. Jacy to są ludzie kamiennego serca. Jacy byli ludzie kamiennego serca w Starym Testamencie. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową. 4 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział. Tam jest historia, kiedy brat zabija brata. Co się dzieje z tymi ludźmi? Czytamy, że brat zabija brata, a potem w 19 wersecie czytamy o Lamechu. Lamech był 4. pokoleniem po Kainie i Ablu. Po Kainie. Lamech pojął 2 żony. I wiecie, już pierwsza rzecz. Po prostu on sobie wziął te żony. To nie to, że dostał te 2 żony od Boga, tylko Lamech sobie wziął te 2 żony. Jednej było na imię Ada, a drugiej Sylla. I w 23 wersecie czytamy takie słowa. Pewnego razu Lamech oznajmił swoim żonom: posłuchajcie mego głosu, żony Lamecha. Zważcie na to, co powiem. Tak, zabiłem mężczyznę, ponieważ mnie zranił. Natomiast chłopca, ponieważ mnie uderzył. Kain miał być pomszczony surowo razy 7, ja Lamech surowiej, 77. Czy słysząc te słowa, ile razy ma być Kain, ile razy ma być Lamech pomszczony? Czy coś wam świta w głowie? Czy przypominamy sobie pewną historię? Właśnie. I o tym mówiłem na początku. Ta historia poprzedza historię o rozwodzie. I wiecie, to nam pokazuje, jacy ludzie są bez Boga. Że nie, ja nie będę pomszczony 7 razy, jeśli ktoś mi zrobi krzywdę, tylko 77 razy. A Jezus mówi całkowicie coś innego. Ludzie, którzy odeszli od Boga, stają się właśnie takimi ludźmi. Jak potężna przepaść jest między człowiekiem Starego Testamentu, który żyje bez Boga, a tym, co przyniósł Pan Jezus. Więc przeskok od jednego do drugiego nie był możliwy bez prawa pośrodku. Wiecie, chciałbym, żebyśmy właśnie zrozumieli, po co to prawo było dane, po co Mojżesz zawarł to prawo dane od Boga, po co Bóg dał to prawo. Byłoby to bardzo trudne człowiekowi, żeby przejść z momentu, kiedy moje imię, moja krzywda ma być pomszczona 77 razy, do momentu, kiedy za moją krzywdę mam przebaczyć 77 razy. I wiecie, mogę poprosić ten slajd z tym ołóweczkiem? O, zobaczcie, wyobraźmy sobie, że to jest taka przepaść. I po środku Bóg rysuje nam prawo. I mówi: już twoje imię, jeśli ktoś ci wyrządzi szkodę, nie będzie pomszczone 77 razy. Ale co mówi Bóg w swoim prawie? Że ząb za ząb, oko za oko. Dopiero później Pan Jezus przychodzi i mówi: ale ty masz przebaczyć aż 77 razy. Z wrażenia spadło? Okej. Wiecie, o to tutaj chodzi, że Bóg dał prawo w Starym Testamencie właśnie po to, żeby było łatwiej ludziom przyjąć to, co Pan Jezus przyniósł na ziemię. To prawo było po to dane ludziom, aby przygotować serca ludzi, przygotować ludzi na to, że przyjdzie Pan Jezus i przyniesie coś całkowicie odmiennego. Coś, co niektórym naprawdę byłoby trudno zaakceptować. I Jezus już nie mówi, że chodzi o ząb za ząb, oko za oko, ale żeby 77 razy przebaczyć. Więc w związku z tym, że ludzie byli tacy, jacy byli, Bóg zezwolił na umieszczenie w Starym Testamencie pewnych rzeczy, które nie były Jego ostateczną wolą. Trzeba też patrzeć na ten zapis, o którym czytaliśmy właśnie w 5 Księdze Mojżeszowej, w sposób taki, że to wprowadzało miłosierdzie dla kobiety. To był akt miłosierdzia dla kobiet. Bo jak wiemy, kobiety nie mogły mieć żadnej swojej własności, nic do nich nie należało. One praktycznie należały do swojego męża. I wiecie, kiedy mąż by ją wyrzucił ze swojego domu bez listu rozwodowego, to ona by nie miała nic. Ona by nie miała gdzie się podziać. Nikt by nie chciał jej przyjąć pod swój dach. Wszyscy ją po prostu byłaby... Musiałabyś tylko żyć z nierządu. Tylko w tamtych czasach tylko to mogła robić, żeby zarobić pieniądze. jeśli byłaby taka sytuacja, że zostałaby wyrzucona przez mężczyznę. Ale skoro było takie prawo, że można było dać list rozwodowy, to jeśli mężczyzna dał list rozwodowy takiej kobiecie, to mogła normalnie funkcjonować, mógł inny mężczyzna ją wziąć do siebie, przygarnąć i wtedy ona miała gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Więc to był też bardzo duży akt miłosierdzia. Można powiedzieć, że taki list rozwodowy ratował jej życie. Jezus mówi w wersecie 9, cofnijmy się znowu, pójdźmy dalej z powrotem do Ewangelii Mateusza, do wersetu 9. Werset 9 mówi tak. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, cudzołoży. I wiecie, tutaj też można powiedzieć, że jeśli można było odprawić kobietę tylko z tego powodu nierządu, to też to był akt miłosierdzia, bo jak pamiętamy, że w czasach Jezusa kamienowano kobiety, które zdradzały swoich mężów, które uprawiały nierząd. I w pewnym sensie ten problem dla mężczyzny, jeśli została złapana na zdradzie, to w pewnym sensie problem dla mężczyzny się rozwiązywał, bo można powiedzieć, że jeśli została ukamienowana, to automatycznie zostawał wdowcem i no w sumie już nie miał problemu, mógł mieć drugą żonę. Więc to w naturalny, no taki półnaturalny, może troszeczkę mechaniczny sposób, rozwiązywał się problem. Ale można było dać list rozwodowy i uratować tą kobietę i dać jej drugą szansę, żeby ją oddalić, a nie skazać na ukamienowanie. Wiecie, żeby zrozumieć, co Jezus miał na myśli w tym wersecie 9, musimy spojrzeć na to, co mówią uczniowie w wersecie 10. Zobaczcie, jaka jest reakcja Jego uczniów, którzy byli z Nim cały czas. Patrzyli na Jego mimikę, patrzyli na Jego zachowanie, patrzyli na Jego gesty. I zobaczcie, co mówią uczniowie. Wtedy odezwali się uczniowie. Jeśli tak się mają wyglądać stosunki męża i żony, to nie warto się żenić. Oni po prostu zrozumieli, że Pan Jezus zamiast poszerzyć możliwości rozwodu, oni widzą, że te możliwości rozwodu Pan Jezus zawęża. Że to nie ma być takie proste. Że to nie może być z byle powodu, bo nam się coś nie spodobało, bo nam żona przesoliła zupę. Po prostu to musi być powód, o którym jest napisane. I oni to widzieli. I faktycznie lepiej dla niektórych osób, jeśli nie wchodzą w związek małżeński. Jezus mówi, że nie wszyscy to pojmują. Zobaczmy dalej, w wersecie 12. Jacy ludzie nie powinni wstępować w związki małżeńskie? Są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Jakie macie tłumaczenie u siebie? Jacy to są, co to są za ludzie? W jednym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej są eunuch, tak? Trzebieńcy, to jest to samo. Eunuch trzebieniec, to inaczej można powiedzieć, że to jest mężczyzna wykastrowany, po prostu mężczyzna pozbawiony jąder. Więc te osoby, nie mając tych narządów rozrodczych, nie powinni wstępować w związki małżeńskie, ponieważ jest to dla nich bardziej bezpieczne niż być w związku. Wtedy są tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Czyli urodzili się bez tych narządów bądź z jakimiś wadami tych narządów. W dalszym tutaj czasie można powiedzieć, że dzisiaj byśmy powiedzieli, że nie mogą mieć na przykład dzieci. Mają jakieś wadę i tak dalej. Dalej czytamy, że są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. I wiecie, tutaj też chciałbym to wyjaśnić, bo są jeszcze nawet do dzisiaj takie plemiona gdzieś tam w Afryce czy w ogóle na świecie, które, że tak powiem, mężczyzn czy nawet kobiety też pozbawiają narządów. Jest to jakiś rytuał w wiosce, który powoduje to, że albo ucinają jądra, albo tam robią różne rzeczy, żeby na przykład mężczyzna nie wstąpił z żadną, nie był z żadną kobietą, nie wstąpił w związek małżeński, tylko zajął się tam na przykład, był szamanem albo jakieś tam inne rzeczy. Więc po to jest to robione. I ostatnia grupa ludzi są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. I to są ludzie, na przykład apostoł Paweł, który nie chciał wstąpić w związek małżeński, wolał całkowicie oddać się służbie, oddać się Bogu, oddać się budowaniu Kościoła, bo stwierdził, że to będzie mu przeszkadzało w służbie dla Boga. I wiecie, te wersety mówią, i później czytamy jeszcze 13, 14 i 15. I wiecie, potem przyniesiono, po tej całej tutaj wypowiedzi Pana Jezusa, przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Jezus natomiast powiedział, zostawcie dzieci w spokoju, nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. Wiecie, to myślę, że tutaj czytając tą właśnie historię, tą sytuację też z tymi dziećmi, to możemy wywnioskować to, że dla Boga sfera seksualności w małżeństwie jest bardzo ważna. Jeśli ktoś po prostu jest tego pozbawiony, to lepiej, żeby po prostu nie wchodził w związek małżeński. Bo owocem miłości w małżeństwie męża i żony są dzieci. Pomnażanie Kościoła nie powinno być tylko i wyłącznie przez ewangelizację, ale również przez prokreację. Przez naturalną rzecz, przez rozmnażanie się. Przez dzieci, bo do dzieci właśnie, jak Pan Jezus powiedział, należy Królestwo Boże. I włożył na dzieci swoje ręce, potem stamtąd odszedł. I On błogosławi dzieci. To jest owoc małżeństwa, owoc związku męża i żony. I w zasadzie moglibyśmy już skończyć, ale nadal nie mamy odpowiedzi, jasnej odpowiedzi, jak jest z tym rozwodem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jeremiasza, 3 rozdział. I przeczytali jeden fragment. Księga Jeremiasza, 3 rozdział, 8 werset. Księga Jeremiasza, 3:8. Widziała także, że ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę Izraela i dałem jej list rozwodowy. Bóg, widząc grzechy swojej żony, swojego umiłowanego ludu, bo jak wiemy, Izrael był jego żoną, daje list rozwodowy swojemu ludowi, swojej żonie. Bóg rozwodzi się ze swoim ludem. Widzimy bardzo ciekawą rzecz, że Bóg rozwodzi się ze swoją żoną, ze swoim ludem, ale zarazem czytamy w Księdze Malachiasza w 2 rozdziale, że Bóg nienawidzi rozwodów. Powiedzcie, jak to jest możliwe, że Bóg rozwodzi się ze swoją ukochaną żoną, ze swoim ludem, ale w dalszej części, na przykład w Księdze Malachiasza, pisze, że on nienawidzi rozwodów. Można być rozwodnikiem i nienawidzieć rozwodów. Trudno jest to pojąć i nie każdemu jest to dane. To są słowa Pana Jezusa. I wiecie, rozwód nie jest idealnym rozwiązaniem. Myślimy czasami, że kiedy się rozwiedziemy, kiedy ktoś z naszych, czasami tak doradzamy, a wszystkie problemy się twoje skończą, rozwiedź się. Wiecie, tak samo ile rozwód załatwia problemów, tak nam się wydaje, to tyle samo dodaje nam nowych. To nie jest super ekstra rozwiązanie. Rozwód nie jest idealnym rozwiązaniem. Bożym pragnieniem jest, aby zawsze próbować dojść do pojednania. Bo Bóg nienawidzi rozwodów. Musimy za wszelką cenę dążyć. Jeśli, bracia i siostry, będziecie rozmawiali kiedyś z takimi osobami, które mają taki problem, to trzeba się modlić, trzeba paść na kolana i szukać Bożego rozwiązania. Bo Bożym pragnieniem jest, aby związek mężczyzny i kobiety, małżeństwo mężczyzny i kobiety było nierozerwalne. To jest Boże zamierzenie od samego początku. I wiecie, nie można stwierdzić jednej rzeczy, że dzisiaj powiemy sobie, że to będzie tak i tak i tak, bo każda sytuacja jest inna. Nie możemy stworzyć złotego środka, który będzie działał na wszystkich. To jest niemożliwe. Ponieważ każda sytuacja, gdzie dochodzi w małżeństwie do sytuacji, kiedy chcą się ludzie rozwieść, jest inna. Każda sytuacja inna jest i do każdego problemu należy podejść indywidualnie. Jeśli nie da się odwieść ludzi od rozwodu, to może dobrym rozwiązaniem byłaby chwilowa separacja, żeby dać sobie troszkę czasu. I dać sobie czas na modlitwę, na działanie Ducha Świętego. Żeby Bóg z tego kamiennego serca, z tego kamienistego serca stworzył serce mięsiste. Bo to, że dochodzi do rozwodów, to jest to, że ludzie zaczynają mieć kamienne serca. Ale jeśli po jakimś czasie nie przynosi to pozytywnych skutków, to niestety pozostaje już rozwód. Ale nadal musimy pamiętać, że to się Bogu nie podoba. Że tak od początku nie miało być. I wiecie, dzisiaj w kręgach ludzi wierzących tak naprawdę nie jest kontrowersją to, że ktoś się rozwodzi. Ale większą kontrowersją jest to, co następuje później. Są następne małżeństwa tych osób. Te osoby dalej wchodzą w związki. To jest większa kontrowersja niż to, czy się rozwodzimy. Musimy zawsze robić wszystko i tak rozmawiać z ludźmi, którzy mają taki problem, aby próbowali dojść do pojednania. Ja wiem, że to jest ciężko, ale wiecie, Bóg to rozumie, bo Bóg też to przeszedł. I jeśli ktoś mi mówi, że Bóg mnie nie rozumie, to jest w dużym błędzie. Bóg to rozumie. Bóg rozumie serce tej osoby, która chce się rozwieść. Rozumie to, co się dzieje. I wiecie, kiedy Bóg z powrotem przygarnia swój naród izraelski, wybacza im wszystkie grzechy, to on nie idzie do innego narodu i mówi, a ten Izrael, to ja już nie chcę z nimi z powrotem, tylko ja już będę błogosławił inny naród. Nie, on wraca do tego narodu z powrotem, wybacza im grzechy, okazuje miłosierdzie i przyjmuje ich z powrotem. Jest pojednanie. I chciałbym już kończyć. Za tydzień, kiedy się spotkamy, jak Pan Bóg pozwoli, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat taki, który jest moim zdaniem dzisiaj większą kontrowersją niż sam rozwód. Czy chrześcijanin może wejść powtórnie w związek małżeński? Wiecie, czas nas troszeczkę ogranicza dzisiaj i to, co dzisiaj mogłem powiedzieć, to myślę, że to nie jest takie dogłębne wszystko. I jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to naprawdę zachęcam do tego, abyśmy mogli się spotkać, możemy się umówić gdzieś na kawę, herbatę, porozmawiać i dogłębniej postudiować Słowo Boże i to, co Bóg mówi jeszcze na temat rozwodu. Bo wiecie, to moglibyśmy naprawdę dużo, dużo czasu jeszcze spędzić. Bo to nie jest wszystko, to co dzisiaj powiedziałem. To są tylko takie ogólniki. Wiecie, ja jestem człowiekiem, który woli zapobiegać, niż później ratować i tak dalej. I myślę, że bardzo ważne jest, że osoby, które chcą wejść w związek małżeński, bardzo ważne jest nauczanie przedmałżeńskie. Ale wiecie, takie nauczanie, które nie jest tylko takie po łebkach, takie szybkie, ekspresowe, instant, tak jak dzisiaj wszyscy wolą, a pójdę na jedno spotkanie i już wszystko będę wiedział na temat małżeństwa. Uważam, że takie nauczanie przedmałżeńskie powinno być pewnym procesem, dłuższym, kilkoma spotkaniami, bądź nawet więcej niż kilka, żeby powiedzieć młodym ludziom. I myślę, że tego dzisiaj brakuje. Tego brakuje w naszych społecznościach, w naszych kościołach. Rozmowy o tym, mówienia o tym. Ja nie pamiętam, kiedy w ogóle słyszałem kazanie na temat małżeństwa, czy w ogóle warto wejść w związek małżeński. Już nie mówiąc o rozwodzie. Nie pamiętam takiej sytuacji. I wiecie, dla osób, które nie są w żadnym związku, a może planują, może nie planują, mam prezent dzisiaj. Ten prezent jest ograniczony. Jest 6 sztuk książki, którą chciałbym wam podarować za całe 0 zł. Mam nadzieję, że taka cena was satysfakcjonuje. Tytuł tej książki jest taki. Jak znaleźć księcia z bajki w stawie pełnym ropuchów? Przejrzałem tą książkę i bardzo wartościowe rzeczy są dla kobiety tam opisane. Ropuchów jest niemało. I warto sobie przeczytać taką książkę, zobaczyć. Jak znaleźć księcia? To się ciekawy. To jest dla kobiet, właśnie. I też zadał mi to ostatnio jeden brat pytanie, ale co z mężczyznami, nie? I jeszcze nie znalazłem dobrej książki dla mężczyzn, ale być może poproszę jednego brata, żeby napisał. I wiecie, jaki tytuł zaproponuję temu bratu, żeby napisał książkę? Jak znaleźć żonę w zamku pełnym księżniczek. Dokładnie. Czarownic. Okej. Okay. Może być i czarownic. Także, drodzy bracia i siostry, ktoś, jeśli chciałby sobie w prezencie otrzymać taką książkę, to zachęcam, żebyście podeszli do mnie. Jest 6, także kto pierwszy, ten lepszy. Mówię jeszcze raz, jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to proszę podejdźcie, porozmawiamy, spędzimy czas. Może umówimy się w tygodniu na jakieś spotkanie, żebyśmy mogli sobie więcej na temat porozmawiać. Amen.